Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie ministrze, czy wie Pan, jakie były największe obawy ósmoklasistów przed tym egzaminem?
Nie wiem pewnie, jak sobie poradzą z tym egzaminem, jak on będzie wyglądał.
No właśnie, czy się wyrobią na tę dziewiątą, no bo trzeba wstać, się umyć, ubrać, zjeść śniadanie, dotrzeć do szkoły, a wielu z nich nie robiło tego od października. Jest szansa, że jeszcze w tym roku szkolnym do tych ławek szkolnych wrócą?
Mamy nadzieję, to oczywiście zależy od epidemii. Domyślam się, że jedną z konsekwencji braku stacjonarnego nauczania, oczywiście od długiego czasu, jest taka dezorganizacja pracy i mobilizacji uczniów, bo to chodzi także o taką mobilizację. Ten codzienny rytm wstawania, ubierania się do szkoły, przygotowywania się do zajęć wymusza także pewną dyscyplinę, samodyscyplinę i jej zapewne wielu uczniom brakuje. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, że podczas nauczania zdalnego dużo trudniej nauczycielom zmobilizować jest uczniów do pracy.
Pan jako minister i nauczyciel też bardziej się martwi o poziom ich wiedzy, czy o ich kondycję psychiczną, o to ogarnięcie, zorganizowanie się właśnie?
Wszystkie te trzy elementy w jaki sposób ze sobą współgrają. Wiedzę będzie można uzupełnić, bo ósmoklasiści będą kontynuowali przecież naukę jeszcze w szkole średniej. Trudniej będzie się ponownie samo zorganizować, ale jeżeli uda się wrócić do nauki stacjonarnej, to moim zdaniem da się to również odrobić. I podobnie z tą kondycją psychiczną. To może być najtrudniej, bo część młodzieży trudniej będzie nawiązywać kontakty. Część z nich i tak miała tego typu problemy już wcześniej, zanim się w ogóle pojawiła pandemia, ale to też moim zdaniem jest do wypracowania. Będzie to wymagało oczywiście dodatkowego wysiłku zarówno ze strony nauczycieli, ale także i rodziców.
Kończą się już szczepienia nauczycieli. Oni są bezpieczni. Czy to jakoś zwiększa szanse na powrót do nauczania stacjonarnego albo chociaż hybrydowego, mimo tego, że rząd nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w całym kraju, bo sytuacja epidemiczna się pogarsza?
Mamy nadzieję, że szczepienia pomogą w powrocie do szkół za kilka tygodni. Jeżeli uda się opanować tę wysoką falę zachorowań, to wtedy możemy spokojnie rozmawiać o powrocie kolejnych roczników do nauczania stacjonarnego. Mamy nadzieję, że w kwietniu takie decyzje mogłyby zapaść, o ile uda się opanować epidemię.
Pan wierzy, że wrócą?
Tak, ja jestem przekonany, że tak będzie. Wydaje się, że szczepionka powinna nam pomóc opanować epidemię, pozwolić także na bezpieczne zajęcia w szkołach. To był jeden z powodów przesunięcia nauczycieli do tej pierwszej grupy szczepień.
A czy w związku z tą trudną sytuacją epidemiczną niezagrożone są nadal te majowe terminy egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych?
Wydaje się, że nie. W ubiegłym roku również w okresie epidemii organizowaliśmy te egzaminy. Te obostrzenia, które obowiązują przy egzaminach, sprawdziły się wtedy. Przy egzaminach próbnych, maturalnych pokazały, że spokojnie można zorganizować także teraz w okresie epidemii. Wydaje się więc, że także w maju, o ile nie nadejdzie coś nadzwyczajnego, będzie można również zorganizować.
Resort edukacji przygotowuje się na ten niełatwy powrót dzieci do szkół. Wiadomo, że potrzebne im jest to wsparcie edukacyjne, aktywizacja taka fizyczna, przecież siedzą bez ruchu od wielu miesięcy w domach, ale też i to przede wszystkim wsparcie psychologiczne, na co mogą liczyć. Już teraz to wsparcie jest im potrzebne.
Minister Czarnek mówił o takich czterech programach, które mają rozwiązać przynajmniej część tych problemów albo pomóc je rozwiązać. To rzeczywiście pieniądze na dodatkowe zajęcia wspomagające, tak aby nauczyciele po powrocie do nauki stacjonarnej mogli zorganizować zajęcia uzupełniające, powtarzające, zwłaszcza dla tych uczniów, którzy mogli mieć kłopoty z opanowaniem samodzielnym tego materiału przez ostatnie kilka miesięcy. To także program zajęć z WF-u, zajęć takich rekreacyjnych, które miałyby pozwolić nauczycielom także klas 1-3 opanować takie zajęcia, które łatwiej pozwolą zrzucić zbędne kilogramy, zachęcą do ruchu. Nie mają być to zajęcia tylko i wyłącznie dla tych, którzy i tak się ruszają, choćby w klubach sportowych. To także zajęcia z takiej pomocy psychologicznej. Najpierw diagnoza, jakie są najważniejsze potrzeby, potem szkolenia dla nauczycieli, rodziców, aby pokazać, w jaki sposób można zwalczać te niebezpieczne zjawiska. No i potem już 100 tysięcy godzin, bo tyle planujemy przeznaczyć na takie zajęcia wspomagające. No i taki program związany ze wzrokiem, bo okazuje się, że długotrwałe ślęczenie przed komputerem niestety nie pomaga naszemu wzrokowi, stąd krótkowzroczność nawet u młodych osób, stąd program profilaktyczny, który także będzie służył pomocą najmłodszym.
Przy tej pomocy psychologicznej się zatrzymajmy, bo ona wydaje się teraz najbardziej potrzebna. Oczywiście pierwszym etapem, tak jak pan powiedział, jest diagnoza. Te diagnozy to już my właściwie mamy, bo sporo było badań na temat kondycji psychicznej uczniów właśnie i wyniki są niestety zatrważające. Ponad 40% badanych ma myśli samobójcze, około 70% martwi się o przyszłość, czuje się zagrożona, wielu też narzeka na stany depresyjne. to oznacza, nawiązuję już do tego programu, że psycholog, pedagog w każdej szkole będzie?
Tu zobaczymy, czy wystarczy na to wszystko pieniędzy. Na pewno w tej chwili pomoc pedagogiczna i psychologiczna cały czas funkcjonuje, zarówno w formie zdalnej, jak i w formie stacjonarnej. W każdej szkole ta pomoc jest oferowana i ci najbardziej potrzebujący uczniowie mogą z niej korzystać. Działają także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale nie oszukujmy się, sama szkoła wszystkich problemów młodych i starszych ludzi nie załatwia. Wielokrotnie o tym mówiłem, że szkoła będzie efektywna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie współdziałała z rodzicami i z rodziną. Jeżeli te wysiłki będą wspólne, wówczas jest szansa na to, że te wysiłki zakończą się sukcesem. I podobnie będzie z pomocą pedagogiczno-psychologiczną.
Może samorządy by się tutaj do tego włączyły i jakieś dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne by powstało?
Na to liczymy. Rząd przekazuje subwencję, która co roku rośnie. Przeznaczamy dodatkowe środki z budżetu na wsparcie szkół, na zakup sprzętu, na dodatkowe zajęcia. Liczymy także na to, że przynajmniej część samorządów wyłoży dodatkowe pieniądze na tego typu zajęcia, bo jest to w naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie.
A co z nauczycielami, panie ministrze? O nich się jakoś mniej mówi, a ich kondycja psychiczna, też delikatnie rzecz ujmując, nie jest najlepsza. Są przeciążeni pracą, zestresowani, nie dosypiają. O czym sami mówią? Im też potrzebne jest wsparcie.
Ten program wsparcia pedagogicznego i psychologicznego także ma być skierowany do nauczycieli. Ja wiem od swoich koleżanek i kolegów, że jeżeli chcą dobrze wypełniać swoje obowiązki i przygotować atrakcyjne zajęcia zdalne swoim uczniom, muszą włożyć to dużo więcej pracy niż w tych tradycyjnych, standardowych zajęciach stacjonarnych. Zajęcia zdalne wymagają jednak znalezienia nowej formy pracy, zupełnie nowych pomocy i to większość nauczycieli przypłaca własną ciężką pracę.
I też ten kontakt utrudniony z uczniami źle wpływa na nauczycieli. To, że na przykład kamerki nie muszą być włączone i tak naprawdę to oni nie wiedzą, do kogo oni mówią, czy ktoś ich w ogóle słucha.
To prawda, ale trzeba pamiętać o tym, że to nauczanie zdalne jest próbą nie pozostawienia uczniów samych sobie, bo alternatywą byłoby na przykład, nie wiem, całkowite zamknięcie szkół. Ja z takimi propozycjami już się spotkałem. Uważam, że to złe rozwiązanie i trzeba zaoferować uczniom zajęcia. To jest jednak także kontakt, co prawda tylko za pomocą mediów elektronicznych, ale także jednak kontakt, który także zmusza do jakiegoś wysiłku. Na początku rozmowy mówiliśmy o tym, że uczniowie odzwyczaili się od porannego wstawania, ubierania się i tak dalej. Pewnie część tak, ale jednak konieczność otworzenia komputera, uczestniczenia w zajęciach, wykonania takich podstawowych czynności powoduje, że jednak jakiś rytm tego dnia codziennego funkcjonuje. Może w domowych pieleszach, ale jednak jakieś obowiązki są. Także dzięki temu, że ta szkoła funkcjonuje w takiej formule zdalnej, dzięki temu, że rozwinęła się technika, łatwiej będzie wrócić do tych zajęć stacjonarnych, niż gdyby ta szkoła w ogóle przez kilka miesięcy nie funkcjonowała.
A wracając jeszcze do ósmoklasistów, którzy już za kilkadziesiąt minut zasiądą wreszcie w tych szkolnych ławkach. Oczywiście ci, którzy się na tę formę zdecydowali, ci, którzy będą pisać te sprawdziany w szkołach. Co by pan im powiedział, panie ministrze?
Tradycyjnego połamania piór, powodzenia, nie martwcie się, wszystko będzie dobrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.